wcześniej, że tego zagramy o święcie Sukot. Będzie raczej okazji. Ale chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o tej paraszy Hazidu. Ponieważ, jak wiem, wszystkie te dni splatają się ze sobą. Jak wielokrotnie też zostało stwierdzone, są taką wszystkie dni, o których Tora mówi, że są dniami zgromadzeń, dniami świątecznymi, że one są taką metaforą też losów człowieka. Święto Pesach symbolizuje wyzwolenie człowieka. Człowiek przestaje być niewolnikiem, staje się wolnym człowiekiem. Święto Szawuot pokazuje, że ta wolność ma swoje ramy, że wolność jest jakby precyzyjnie ma zaraz zarysowane granice, że wolność nie oznacza wolność od czegoś, tylko wolność oznacza, że potrafisz strzec swej duszy przed rozmaitymi zagrożeniami, a zatem wolność to nie jest rozpasanie, czy anarchia, czy też stwierdzenie, że wszystko mi wolno. Stąd w Szawuot o tym święcie mówimy, że wtedy Izrael otrzymał Torę, otrzymał Słowo Boże. I następnie przychodzą jesienią dni Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukot, Szemini Aceret. Cztery dni świąteczne, o których mówią, cztery okresy świąteczne, o których mówi Tora w Księdze Vayikra, czy w trzeciej Księdze Mojżesza, w czwartej Księdze Mojżesza. Jest zapisane, że są takie dni, kiedy należy uczynić zgromadzenia. I one znaczą tyle, że człowiek na tej drodze duchowego rozwoju, zmagania się z codziennością, popełnia błędy, grzeszy. Dostrzega w sobie braki. Dostrzega w sobie konieczność walki, wysiłku z tym, co niewłaściwe, co dostrzega i określa jako niewłaściwe w swoim zachowaniu, w swoim sposobie myślenia. I właśnie Rosh Hashanah uzmysławia człowiekowi, że Bóg jest sędzią, że w Bogu jest trwała pamięć o ludzkich losach, o ludzkich czynach. I że Pan Bóg wzywa człowieka, żeby zbadał samego siebie. Żeby zobaczył, jakim jest, żebym potrafił być uczciwy wobec samego siebie. I to jest apel, Tora jakby apeluje do człowieka, żeby człowiek był wobec samego siebie uczciwy. I jakby to wszystko jest, to jest działanie na korzyść człowieka. Jak jest powiedziane, że Bóg jest miłosierny, łaskawy, cierpliwy. Że to ma, bo to działa, ma to działać na korzyść człowieka. I to pokazuje, że jest początek takiego zbawczego działania i jest koniec. I on, ten koniec jest określony jako Szemini Aceret. Zgromadzenie ósmego dnia. To znaczy, że człowiek został stworzony, by doświadczyć takiego zgromadzenia ósmego dnia. I ono jest w tym materialnym świecie. Kończy się święto Sukot. Jest następny dzień zupełnie oddzielny od święta Sukot. Nie mający związku ze świętem Sukot. Jak wiemy, to jest dzień świąteczny niepodobny do wszystkich innych. Święto, o którym mówi Tora, które jest niepodobne do żadnego innego. W Pesach należy przygotować macę, usunąć chamec, ten czaśny chleb należy jeść, też należy zrewidować swoją duszę. W święto Szawuot to ono też jest szczególne i jakiegoś takiego elementu nie posiada, ale tak przystraja się domy modlitwy zielonymi gałęziami, kwiatami, na pamiątkę właśnie objawienia się Boga i że to Bóg sprawia, że nawet to, co nie żyje, z powrotem ożywa. Że pustynia, na której zgromadził się Izrael, jałowa pustynia stała się zielona, pełna kwiatów. I teraz przychodzą te jesienne, jesienią te czasy świąteczne w Rosh Hashana, jemy miód, jabłka, owoc granatu i symbolicznie sobie tutaj stoi, za chwilę do niego wrócę. Przychodzi święto Jom Kippur, że jakby do Rosh Hashana dominujący jest biały kolor, właśnie zgodnie ze słowami Koheleta, że oby twoje ubranie zawsze było białe. Czyli, że to zmusza człowieka do intelektualnego wysiłku, zmusza człowieka do zastanowienia się nad sobą. Ta biel zmusza człowieka do myślenia. A zatem wszystkie te dni posiadałem jakieś wyjątkowe takie... posiadałem coś bardzo charakterystycznego. Natomiast Szemini i Aceret nic takiego nie posiada. I to jest ostatni jakby, ostatni dzień świąteczny, wieńczący wszystko. I on zapowiada zgromadzenie się w świecie, który ma nadejść. Czyli, że człowiek osiągnął cel swojego życia. Jak się, że tym przykładem jeszcze raz się posłuży, że to jest statek wyszedł z portu i tak jest z ludzkim życiem. I teraz jest pragnienie, żeby zawinął bezpiecznie z powrotem. I tak jest z ludzkim życiem, że i to Pesach zaczyna się ten, w Pesach się zaczyna ten, to działanie zbawcze Pana Boga, a w Szemini Aceret się kończy. I ono oznacza, że człowiek osiągnął swój cel. W jaki sposób? Pogodził się z ludźmi, pogodził się z Panem Bogiem, jeśli wolno tak powiedzieć. Że to jest w ogóle kluczowe dla losów i dla istnienia człowieka. Że człowiek żyje po coś. I człowiek ma sobie zadać pytanie właśnie, po co ja istnieję, po co jestem stworzony. Czytamy przypowieść, że teraz każdy otrzymał to manę, czy tego, jak mówią polskie przekłady inne, talent otrzymał, tak? I nie oznacza to talent do gry na gitarze czy do śpiewu. Choć też. Mianowicie, że człowiek został w coś wyposażony. My mamy ogromny potencjał, każdy z nas. Nie ma człowieka bez potencjału. Jakiś ogromny drzemie w nas potencjał, który Pan Bóg chce wyzyskać z nas. I o tym mówi ta przypowieść. W jednym celu. Potencjał jest, żeby spożytkować, jak się mówi, żeby człowiek był bogaty w dobre czyny. Pan Bóg, Jeszua przychodzi do tego Zacheusza, mówi, gdzieś wiele razy też o tej przypowieści mówiliśmy, jest wspaniała. Nie przypowieść, co historia. Ewangeliczna historia, że to jest człowiek, łobuz, kolaborant. Było stronnictwo w Izraelu, które takich ludzi pozbawiało życia za kolaborację z Rzymem, z okupantem rzymskim. Poborca podatków, krętacz, oszust, po prostu łupiący ludzi. To jest coś, tak jest wspaniała ta opowieść, że Jeszua go, on chciał zaspokoić swoją ciekawość. Wielu ludzi w Izraelu generalnie pogardzano takimi ludźmi. Ludzie pobożni pogardzali nimi, że ani nie szczegą tory, ani i jeszcze wysługują się okupantowi. I teraz pojawia się prorok. Tłumy za nim chodzą. Wszyscy go słuchają z nieprawdopodobnym skupieniem wywołuje ogromne emocje wśród ludzi, namiętności, tak? Nikt nie jest obojętny wobec niego w Izraelu. Nikt nie był obojętny wobec Jeszuły. Poruszył całego Izraela i tego człowieka również. On chce zaspokoić swoją ciekawość, włazi na drzewo, żeby lepiej widzieć, bo jest powiedziane, że był niskiego, dowiadujemy się z Ewangelii, że był niskiego wzrostu i przez tę zasadę, że Pan Bóg to, co małe wywyższa, a to, co wielkie poniża. Nagle słyszy od cadika, tak, od człowieka, za którym niesie się wieść, że on robi rzeczy niebywałe, przez jego ręce są czynione. Także czytamy w innych miejscach, że nie słyszano w Izraelu, żeby ktoś został uwolniony od ślepoty. Tak? Albo że zmartwychwstał młodzieniec w Nain. I to wszędzie w Izraelu wszyscy o tym słyszą. Że pojawił się prorok, pojawił się cadik, któremu towarzyszy ogromna moc Boża. I ten chce zaspokoić swą ciekawość i zostaje zaszczycony. Natomiast mógłby oczekiwać może natychmiast jakiegoś połajanki, ostrych słów. A wiemy, że Jeszua i wiązał bicze, i wypowiadał bardzo ostre i surowe słowa, to wobec takiego łobuza otoczenie, które było z nim, mogło się spodziewać, że też go skarci albo powie coś tam. A mówi, Jeszua mówi, natychmiast prędko schodź z drzewa, bo chcę u ciebie gościć w domu. Co jest, czytamy, że wywołało osłupienie wśród tych, którzy towarzyszyli. Tak? Do domu grzesznika chce iść. Jak bardzo mamy czasami spłaszczone takie spojrzenie. Że my natychmiast coś oceniamy, a kurczę, tam kaszana taka. A tu jest takie troska, tak, troska, że teraz, jak później Jeszua wyjaśnia, to jest dziecko Abrahama, czyli trzeba mu pomóc. Tak? I jak się wydaje, powinniśmy taki mieć zawsze stosunek do innych ludzi. Surowi zawsze zdążymy być. Tak? Surowym człowiek zawsze zdąży być, ale bardziej takim łagodnym i wyrozumiałym już jest trudniej. Prawda? I człowiek właśnie ma ogromny potencjał. Może go marnować, jak ten Zacheusz, ale jednak przychodzi opamiętanie. I teraz to Szemini Aceret, to jest zgromadzenie właśnie, które mówi nam, że istnieje inny świat. Że człowiek w ogóle został stworzony, żeby nie tylko tutaj żyć, tylko w tym świecie, właśnie w tym, który ma nadejść. Że tam się wszyscy mają ludzie zgromadzić. Że tam jest prawdziwe szczęście. Tak? Że tam już nie ma tak tego znoju, stresu, niepokoju o przyszły dzień. Tam tak jest, jak się mówi, zbawienie, że człowiek osiąga swój cel. I jest takie, jak jest powiedziane, każde święto opisane w Torze ma swój historyczny kontekst, bo jest związany z jakimś wydarzeniem. Pesach, Szawuot, Sukot, wszystko jest z czymś związane. A Szemini Aceret z niczym nie jest związane. Z żadnym wydarzeniem z przeszłości Izraela. To jest święto, jakby jest powiedziane, które się dzieje teraz, tutaj i dotyczy mnie, ciebie, każdego z osobna. Każdego pojedynczego człowieka dotyczy, że ma mu uzmysłowić, że tak, Pan Bóg jest z szerokimi ramionami, jak ten miłosierny ojciec, czeka na swoje dzieci. Czeka, żeby wszyscy powrócili do Niego. Tak, dlatego szabat się nazywa szuwa, bo Bóg bardzo pragnie, żeby człowiek do Niego powrócił. Jeśli się gdzieś pogubił, to żeby do Niego powrócił. I teraz jest Rosh Hashana, kiedy człowiek rozmyśla nad sobą, nad swymi czynami. Jest Yom Kippur, że Pan Bóg wybacza człowiekowi grzechy. przewinienia, błędy, zaniechania. Wybacza mu. Jak czytamy, człowiek, Pan Bóg wie, kim jesteśmy. I też, a my uświadamiamy sobie, że nie jest to błahe dla nas i nie bagatelizujemy tego, tylko walczymy, podejmujemy walkę. I Pan Bóg dostrzega to, że my walczymy o samych siebie. Że chcemy, żeby jakość naszego życia była inna. Jak Parasza Hazinu i ten hymn, ta pieśń się zaczyna, że teraz jakby człowiek ma posłuchać. Tyle nawet to słowo znaczy Hazinu. I to z tego też pochodzi ucho, nazwa ucha. I teraz, że Słowo Boże jest jak deszcz. Teraz jakby człowiek jest wezwany, żeby posłuchał, co Pan Bóg, że Pan Bóg mówi do niego, żeby powrócił. I deszcz, że jest powiedziane, że to Słowo Boże teraz została przyrównana do deszczu i nazwano to, że to jest długotrwała inwestycja. W jednych miejscach pada, w innych nie pada. Pada, ale nic nie zostało zasiane. To jest trochę jak z tym człowiekiem, który otrzymał ten talent w cudzysłowie i zakopał go, schował go. Nic z sobą nie zrobiłem, nic, nie wykorzystałem tego potencjału, który mam w ogóle. Nic nie wykorzystałem. I są przykłady innych, którzy właśnie wykorzystali swój potencjał i ten deszcz, słowa Bożego byśmy mogli tak powiedzieć, że to jest długotrwa. Pan Bóg czyni inwestycję w człowieka, długotrwałą inwestycję. Jest powiedziane, że Pan Bóg jest cierpliwy. Teraz jest powiedziane, spada deszcz. No ale jak nic nie zostało posiane, to może lać cały rok i nic nie wyrośnie. Albo, jak mówi jedna z przypowieści naszego Pana, zostało zasiane coś dobrego, ale przyszedł zły i swoje posiał. Jak wiemy, że to jest niszczyciel, który pragnie nas zniszczyć. Pragnie zniszczyć związki między nami. Tak wykorzystuje wszystko, żeby nas skłócić ze sobą. Żeby podzielić. Tak? Że zdeterminowane działanie złej siły, żeby unicestwić człowieka, ciągle w dół, żeby człowieka ciągnąć. Człowiek próbuje tego, a to jest siła, która nieustannie ciągnie w dół, jak powiedzieliśmy, nigdy swego nacisku nie zmniejsza. Nieustanna presja zła na człowieka. I teraz człowiek się pogodził z drugim człowiekiem, człowiek się pogodził z Panem Bogiem, jeśli wolno tak powiedzieć, i przychodzi święto Sukot. Jak jest powiedziane, czas czystej radości. Że przyrównano to do, że ma być ślub, ma być małżeństwo. Narzeczona, narzeczony. Chłopak znalazł swoją miłość. Tak? Jak jest w przypowieściach króla Szłomy napisane, kto znalazł żonę, znalazł dobro. Znalazł dobro, z rękowiny są ustalona data ślubu. Jest ślub, jest wesele. Polskie słowo już dzisiaj rzadziej, ale nadal się używa słowa wesele. Na ślub zawsze się mówiło wesele. I wiemy, że to słowo nie funkcjonuje w języku polskim tylko w związku ze ślubem, tylko jest powiedziane weselmy się. Tak, czyli oznacza taką czystą radość. I co jest no niebłahą rzeczą, że właśnie ze ślubem jest związane słowo wesele. Albo jest synonimem w ogóle ślubu, tak? Wesele. I się mówi, że święto Sukot to jest wesele. Ten namiot, to tak zwane suka, jest jak ten baldachim ustawiany w Izraelu, ślubny baldachim. Czysta radość. W księdze, trzeciej księdze Mojżesza jest powiedziane, że Izrael uczyni sobie tak, szałasy, by pamiętać, że kazałem Izraelowi mieszkać w szałasach. Przypomnę, ale stwierdzono, ale Izrael nie mieszkał w szałasach na pustyni. W ogóle na namiot, na przykład ten dom Boży na pustyni wystawiony i nazwany Miszkan, lub Tora używa drugiego określenia, Ohel Moed, namiot zgromadzeń. We współczesnym języku hebrajskim namiot, ohel. A to sukę jest używany namiot, bardziej, że to jest rodzaj kruchego schronienia. Nie da się normalnego życia jakby prowadzić w czymś takim na dłuższy czas. I jak wiemy, człowiek opuszcza to, co trwałe, murowane, by wejść pod coś, co jest bardzo kruche. Jest tak zwany schach, czyli ten, jak się mówi, mędrcy Izraela mówią, on ma kluczowe znaczenie, że trzy ściany muszą być i jest to zadaszenie, tak? Jakby przepuszczające światło, nieszczelny dach, tak? Wpuszczający światło, ale tworzący również cień. I teraz słowa, o których mówi Tora na temat święta Sukot, są zrozumiane w ten sposób, że na pamiątkę, że w obłokach mojej chwały mieszkał Izrael. Innymi słowy, że Izrael był zawsze pod opatrznością Bożą na Synaju, że ten obłok, czy jak jest powiedziane, siedem obłoków, które otaczały cały obóz Izraela i że jakby Izrael mieszkał w tym obłoku. I to i wystawienie tej suki, tak, jest na pamiątkę, że Izrael mieszkał w obłoku, czyli był pod opieką Bożą i że człowiek ma świadomość, że to ma symboliczne znaczenie, mianowicie, że jesteśmy pod opieką Bożą. Że nikt nas spod opieki Bożej nie wyrwie. Nie ma takiej siły, która by mogła nas oddzielić od opieki Bożej. Że jest powiedziane, że w ogóle jakby w takim duchowym sensie przed Panem Bogiem jest tylko jeden taki namiot czy szałas. A wiemy, że jest ich, nie wiem ile jest ich wystawiane na całej ziemi. W zgromadzeniach Izraela, wielu tak, bojących się Boga, ludzi ufających naszemu imieniu, naszego Pana. Ale przed Bogiem jest tylko jest jedna. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg chce, żeby była tak, żebyśmy byli jedno. Żebyśmy byli odnajdywani przed Bogiem jako jedna taka, jeden związek taki. Tak jak jest powiedziane, swój związek założył na ziemi. I teraz wiemy, że jest, Tora mówi o tych czterech roślinach, arba minim, cztery rośliny, które nam pokazują ten związek między sobą i związek nasz z naszym Panem, z Mesjaszem. Mianowicie jest owoc etrog, owoc drzewa, jest to gatunek drzewa cytrusowego. Wiemy, jak wygląda, przecięliśmy, jest w środku śnieżno-biały. Ma grubą skórę, z kształtu troszeczkę czasami niektóre gatunki cytryn, jak wiemy, przypomina, tak? Ale ma troszeczkę inny kolor i jest w środku, ma gruby ten miąższ, jest śnieżno-biały. Jak powiedzieli rabini, kształtem swym przypomina ludzkie serce. Słowo etrog znaczy piękno. Jak są bramy halachy, czyli jak się postępuje teraz w święto Sukkot i jak się postępuje z etrogiem, że albo jest specjalne pudełko, albo często są to wspaniałe jakieś szkatułki, nawet srebrne, bardzo cenne, jakieś ozdobione i tam się wkłada etrog i jest powiedziane, zawsze owinięty jest w białą płótno lniane, w białe lniane płótno jest zawijany i chowany. Tak? Czyli, że już to bardzo głęboko przemawia do człowieka i symbolizuje Mesjasza. Symbolizuje Zbawiciela. Czyli tak jest piękny, śnieżno-biały, czyli tak czysty, niewinny, bezgrzeszny. W objawieniu Jana czytamy len, to są sprawiedliwe czyny świętych. Czyli tak, to głęboko przemawia do nas. I teraz jest ta druga część, która jest nazwana lulaw. Tam mamy jeszcze, nie, ten rusztowanie, jak to wygląda. Specjalny też pokrowiec do tego jest oczywiście. I teraz mamy jedną gałązkę palmy daktylowej, trzy gałązki mirtu, dwie gałązki wierzby nadrzecznej. Wierzba ma podłużne liście, tak? Wąskie podłużne, i jest powiedziane, to jak usta człowieka. Mirt ma mniejsze i bardziej owalne liście, to ludzkie oczy. Nierozchylone ma liście palma daktylowa, jak kręgosłup człowieka. I teraz, czyli to symbolizuje człowieka. I że powinien to, co najcenniejsze ma, powinien jakby przeznaczyć na służbę dla Stwórcy. Jak szybko policzymy, tej rzeczy po jednej stronie, tych rzeczy jest sześć. Jak jest powiedziane, to liczba człowieka. Bo człowiek został stworzony szóstego dnia. W objawieniu Jana jest powiedziane trzy razy sześć, że a jego imię trzy razy sześć. To znaczy, że ktoś jest oddzielony, to sześć symbolizuje defekt. Z jednej strony, że jesteśmy wspaniałym stworzeniem Bożym, ale gdy ktoś pozostaje jakby symbolicznie tylko przy tej liczbie, jakby bez Boga jest, czyli ma ogromny defekt, polega na samym sobie, co rodzi egoizm, samozadowolenie, jakieś przeświadczenia, jestem wyjątkowy w ogóle, tam reszta to jakiś tam, ktoś się nie liczy, jakiś taki wyniosłość powoduje. I w objawieniu jest to trzy razy powiedziane, że właśnie, że to jest, to symbolizuje kogoś, kto przyjdzie i będzie się sprzeciwiał Wybawicielowi i jego nauce, całemu Bożemu porządkowi będzie się sprzeciwiał, że to, co takie ludzkie w nim, po prostu z nieprawdopodobną siłą będzie się manifestowało. Tak? Takie oderwane zupełnie od Boga. Mamy wszystko spożytkować dla Stwórcy i dlatego, kiedy jest mówienie, wypowiada się błogosławieństwo nad lulawem, jest powiedziane, że etrog, czy te gałązki należy przybliżyć do etrogu i wszystko razem przybliżyć do serca. Innymi słowy, należy się z Chrystusem połączyć.